Poselstwo Pokarm Duchowy we właściwym czasie zostało wygłoszone wieczorem 18 lipca 1965 roku w Jeffersonville, stan Indiana, USA. Tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Wszystko możliwym jest. Tylko mu wierz. Teraz w taki sposób. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Stójmy jeszcze teraz, mając pochylone głowy. O Panie, oby była to nie tylko pieśń, lecz oby głębiny naszych serc śpiewały. Już wierzę ja. Pewnego razu, kiedy Jezus dokonał tak wielu wspaniałych czynów, Jego uczniowie powiedzieli: Panie, teraz wierzymy. Teraz wierzycie? Zapytał Jezus. Wierzymy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pouczał, odpowiedzieli. Dlatego, Ojcze, uświadamiamy sobie dziś wieczorem, że Ty nie potrzebujesz naszego nauczania, ale my potrzebujemy Twojego. Dlatego prosimy, abyś Ty nauczał nas, jak się modlić, jak żyć i jak wierzyć. Spraw to, o Panie, przez dzisiejszą usługę. Jeśli brak nam czegokolwiek, daj nam to, Panie, prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was stoi znowu dzisiaj wieczorem, a na zewnątrz spotkałem grupy osób, które mówiły, że nie mogły się tu dostać i oni słuchają przez radio w swoich samochodach. Będziemy się więc starali dzisiaj, w ten niedzielny wieczór, zrobić wszystko tak szybko, jak tylko potrafimy, a potem przejść do modlitwy za chorych, mieć tutaj kolejkę modlitewną, na ile warunki tutaj na to pozwolą. Poświęcamy to wieczorne nabożeństwo modlitwie za chorych. Chcę teraz, abyście budowali się w wierze. Wierzę tej godziny, zgłębiając święte wyroki Boże. Wiara. Będzie to wymagało więcej wiary niż w jakimkolwiek innym okresie, gdyż to musi być wiara pochwycenia, dzięki której zostaniemy porwani. Dlatego chcemy, abyście wierzyli dzisiaj wszystkiemu, co widzieliście, co słyszeliście, słowu, które było zwiastowane, oraz znakom i cudom, których byliście świadkami. Chcemy, abyście zgromadzili to wszystko razem w swoich sercach i rozważyli, czy to jest Bóg albo nie. Jest tak, jak w dawnych czasach, kiedy Eliasz powiedział: jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. Jeśli więc Jezus jest dla chrześcijan centrum wszystkiego, to ja myślę, że powinniśmy wyzbyć się wszystkich innych rzeczy i przylgnąć do Niego. Pamiętajcie, że On stanowi centrum. On jest gwiazdą polarną. On jest ostatecznym. On jest absolutem. Jeśli zaś jest gwiazdą polarną, to wiedzcie, że jest tylko jedna rzecz, która bez przerwy wskazuje na tę gwiazdę. Jest to wasz kompas, którym posługujecie się w czasie żeglugi. A kompasem, z którym usiłuję, abyście żeglowali, jest Słowo, gdyż Słowo zawsze wskazuje na Niego. Czujemy, że przechodzimy przez wielki czas utrapień i prób, przez zamieszanie, jakie panuje w tym czasie, i niepokoje pomiędzy narodami. Dzieje się tak wiele rzeczy, czasami czuję się jakby porwany w te odmęty. Gdziekolwiek spojrzeć, jest tak jakby na statku, na pełnym morzu, a mnie obarczono odpowiedzialnością za tę łódź. Jak my sobie z tym poradzimy? A tu toczy się na nas bałwan z wielką grzywą, stokroć wyższy od mojego statku. Ale my wzniesiemy się nad każdy z nich. W tym wszystkim jesteśmy więcej zwycięzcami przez Niego. Kapitan, naczelny dowódca, trzyma ster w swojej ręku i On przeprowadzi nas przez to wszystko. Wzbijemy się nad każdy z tych bałwanów. Dziś wieczorem chcemy się pośpieszyć, aby wypuścić Was wcześniej. Cenimy sobie, że przyjeżdżacie z tak daleka, że musicie prowadzić samochody i że ponosicie takie ofiary. To sprawia, że jestem zdecydowany stać mocno i głosić dalej i zrobić wszystko, co mogę, aby Wam pomóc. Ale kiedy jestem tutaj, usiłuję kłaść nacisk na wszystko, na co tylko mogę, celem okazywania pomocy dla tej chwili, w której się teraz znajdujemy. Wtedy wy bierzecie to, jeśli daje się ludziom zbyt dużo naraz, oni nie mogą tego zapamiętać. Trzeba wziąć jakąś konkretną rzecz i trzymać im to przed oczami tak długo, aż to zobaczą. Dopiero kiedy mają to już mocno utrwalone w sercach, można uczyć ich czegoś innego. Po prostu trzeba stawiać krok po kroku, jak to czynimy. Otóż teraz módlcie się i nabierzcie otuchy, wierząc dziś wieczorem w uzdrowienie. Nie wydaje mi się, by w waszych umysłach były jakieś niejasności co do czasu, w jakim żyjemy. Nie wierzę, byście w swoich umysłach mieli wątpliwości co do tego, czy Bóg jest pośród swego ludu, czy nie. Wierzę, że wierzycie w to wszyscy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wiem, że moi ludzie, moi przyjaciele, przyjaciele Chrystusa, dzieci Boże, wierzą w to. Jest to dla mnie wielką przyjemnością, kiedy wiem, że mam poselstwo od Boga i przekazuję je ludziom, a widzę, że oni na to reagują. Wtedy patrzę wstecz i mówię, dzięki Ci, Ojcze. O, jaka to wtedy radość widzieć dzieci spożywające chleb, który został im posłany. Czy zdajecie sobie sprawę, że było na ten temat widzenie przed laty właśnie tutaj, w tej świątyni? Tak jest. Chleb żywota. Chyba pamiętasz to, bracie Neville. Wspaniały czas. Zwróćmy się teraz do Pisma Świętego, o ile chcecie śledzić, co będzie czytane lub zanotować sobie. Nie wydaje mi się właściwe prowadzić nabożeństwa bez czytania Słowa Bożego i przekazywania pewnych wyjaśnień bez względu na to, czy ma to być nabożeństwo uzdrowieniowe, czy jakiekolwiek inne. Wszyscy to rozumiemy. Nie ma pomiędzy nami obcych, jak przypuszczam. Rozumiemy wszyscy, na czym polega uzdrawianie. Nie jest to coś, co ktoś czyni dla was. Jest to coś, co Bóg uczynił już dla was. Dotyczy to również zbawienia. Jedyne, czego potrzeba, to spowodowania, by ludzie uwierzyli, że to prawda. A Bóg uczy tego właśnie w swoim słowie, potem zaś potwierdza to w życiu tych, którzy uwierzą, ponieważ On powiedział, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Mówicie, dla Boga nie jest nic niemożliwego. Czy wierzycie w to? Dla Ciebie również nie jest nic niemożliwego, ponieważ wszystko jest możliwe dla wierzącego. Bóg jest jedną osobą. Rozumiecie? Dlatego i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, jeśli tylko możesz temu wierzyć. A teraz, jeśli Bóg pozwoli, chciałbym czytać z pierwszej Księgi Królewskiej, 17 rozdział, pierwszych 7 wierszy. Wtedy Eliasz, Tiszbita, z Tiszbe w Gileadzie, rzekł do Ahaba, jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana. Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Zauważcie, aby cię tam żywiły. Nie gdzieś indziej, lecz tam. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana, odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Niech Bóg udzieli swego błogosławieństwa do czytania Jego słowa. Dziś wieczorem chciałbym z tego zaczerpnąć mój temat, który brzmi pokarm duchowy we właściwym czasie. Dzisiejszego poranku mieliśmy lekcję na temat wykonywanie służby dla Boga albo usiłowanie wykonania służby dla Boga bez uwzględnienia właściwego czasu, właściwej pory, miejsca czy osoby. A teraz mamy temat pokarm duchowy na czas właściwy. Niewiele wiemy o proroku Eliaszu. Wiemy jednak, że był to sługa Boży. I to sługa Boży na tamtą godzinę. Bóg użył swego ducha, który spoczywał na Eliaszu, już 3 razy, a obiecał uczynić to jeszcze 2 razy. W sumie więc 5 razy, co jest liczbą odnoszącą się do łaski. Po raz pierwszy spoczął on na Eliaszu, potem odpoczął w podwójnej mierze na Elizeuszu, następnie spoczywał na Jan Chrzcicielu, ma przyjść, aby przygotować oblubieńcę z pogan, a następnie jeszcze wraz z Mojżeszem, aby wprowadzić Żydów w ich dom. Tak jest. Bóg zapowiedział pięciokrotnie użycie ducha Eliasza, a uczynił to już trzykrotnie. Nie wiemy, skąd przybył ten wielki prorok. Wiemy tylko, że był Tiszbitą. Ale nie wiemy, w jaki sposób. Niewiele wiemy o prorokach. Bardzo rzadko jest powiedziane, skąd pochodzili. Nie wiemy o żadnym, który pochodziłby z kościoła lub miał ze sobą jakiś rodowód. Byli to po prostu zwyczajni ludzie, którzy byli nieustraszeni. A często niewykształceni. Bardzo często oni sami niczego nie pisali. Niektórzy z nich, jak Izajasz czy Jeremiasz, spisali pewne rzeczy, ale ten wielki człowiek, Eliasz, nigdy nie napisał niczego. Wielu z nich nie pisało wcale. Być może nie umieli nawet pisać. Byli to surowi, szorscy ludzie. Nie ma w Biblii innych ludzi podobnych do tamtych dawnych proroków. Oni przeciwstawiali się królestwom, królom, ludziom, kościołom i wszystkim innym rzeczom, stojąc mocno na Słowie Bożym, a Bóg udowadniał, że oni mają rację. Były to bardzo surowe osobistości. Eliasz zaś był z nich najsurowszy. Był człowiekiem pustyni. Przyszedł z pustyni i żył na pustkowiu. Biblia mówi, że był owłosiony i otulał się w owcze skóry, ubierał się w sierść wielbłądzią i przepasywał biodra kawałkiem skóry. Miał zarost na twarzy. Wyobrażam go sobie jako bardzo szorstkiego człowieka o surowym wyglądzie. Lecz wiemy, że oni nie wszyscy pomierali. Nie wszyscy z nich są umarli. Wielu z was, którzy czytaliście książkę Sobór Nicejski pierwotnego kościoła, wiecie, że w czasach Soboru w Nicei chciano z tego stworzyć organizację i usiłowano zniszczyć wszystkie inne zbory, aby narzucić jedność. W czasie, kiedy odbywał się ten sobór, przybyli tam szorstcy ludzie z pustyni, podobnie do Eliasza, ozdrawiający się tylko roślinami. Byli to wielcy, surowi mężowie, ale dostojnicy, dygnitarze pod przywództwem Konstantyna i tak dalej zmusili ich do milczenia. Oni bowiem, będąc prorokami, wiedzieli, że ziarno pszenicy, kościół oblubienicy musi upaść do gleby i obumrzeć, tak samo jak ziarno pszenicy, którym oblubieniec musiał upaść do gleby. I ono tam leżało przez 1000 lat. Oto dlaczego nie piszą dzisiaj w książkach, gdzie jest ten milczący Bóg, który potrafił stać i przyglądać się, jak mordowano małe dzieci, jak lwy szarpały kobiety na kawałki, który siedział sobie na niebiosach i nie reagował na to. Oni nie znają słowa. To ziarno pszenicy musiało upaść do ziemi. Jak mógł sprawiedliwy Bóg stać i przyglądać się, jak umiera jego własny syn, jak go opluwają i tak dalej. Ale to jest według słowa. Musi tak być. I w taki sposób dzieje się aż do tej godziny. Był on wielkim człowiekiem. Miał wokół siebie grzeszne pokolenie. Ahab był królem, a jego ojciec przed nim popełniał zło. Od czasów Salomona pojawiali się jeden za drugim sami źli królowie. A ten mąż Ahab, który sprawował władzę w Samarii przez 22 lata, był z nich wszystkich najgorszy. Był to prawdziwy modernista. On wierzył w religię, oczywiście, ale miał wszystko zgodne z tym prądem nowoczesności. Miał swoich 400 proroków izraelskich, wszystkich starannie wykształconych i przygotowanych. Bóg posłał do niego jednego, ale on nie był skłonny mu wierzyć. Był to Eliasz. Eliasz Tyszbita był człowiekiem z pustyni. Nie był to człowiek ogładzony, był to człowiek szorstki. I pewnego dnia, kiedy Ahab grzeszył tak bardzo, że Bóg nie mógł już tego znieść, on przemówił do Eliasza na pustyni. Po tej rozmowie on udał się w drogę do Samarii. Jak często ilustrowałem to, on miał pewnie twarz zarośniętą białymi wąsami, łysina połyskiwała mu w słońcu, miał małe, przymrużone oczy, kij w ręce, uśmiechał się na twarzy i tak przyszedł sobie prosto przed króla izraelskiego i powiedział: nie będzie deszczu ani rosy, dopóki o to nie zawołam. Niech Bóg da nam ludzi jak on, którzy wiedzieliby, co robić z poselstwem. Tak mówi Pan. Dowiadujemy się, że zanim on to zrobił, Bóg go powołał. Bóg rozmawiał z nim i dlatego on nie bał się niczego. Nie bał się o treść swojego poselstwa. Czy aby się to stanie, on wiedział, że to się stanie. Wiedział on, że jest to według Słowa Pańskiego i wiedział, że on jest Bożym prorokiem na tę godzinę. Dlatego było dla niego obojętne, czy król każe uciąć mu głowę, czy wtrąci go do więzienia, czy też zrobi jeszcze coś innego. On miał posłannictwo, tak mówi Pan, i przekazał je królowi prosto w twarz. Jaki to szorstki człowiek, otrzymawszy rozkaz, przepowiedział tę wielką suszę. Bóg nie pozostawia bowiem grzechu bez kary. Musi istnieć kara. Na co przyda się prawo nieobwarowane groźbą kary? Co za pożytek byłby z ogłoszenia, że prawo zabrania kraść, gdyby za tym nie stała groźba kary? To nie byłoby prawo, tak więc i z grzechem związana jest kara. Kiedy zatem Bóg ustanawia prawo, a to prawo zostaje pogwałcone, musi być za to kara. A ten naród pogwałcił wszystkie nadane mu prawa. Och, oni mieli wielki kościół, mieli świątynię, mieli mnóstwo wykształconych ludzi. Mieli proroków po całym kraju. Mieli szkoły proroków, które wypuszczały absolwentów jak z maszyny. Mieli mnóstwo proroków, mnóstwo kapłanów, mnóstwo zakonoznawców. Mieli wiele religii, ale byli dalekimi od Słowa Bożego. Dlatego Bóg powołał człowieka zupełnie spoza ich szeregów i posłał go ze słowami: tak mówi Pan. Zauważcie, jak on opiekuje się tymi, którzy należą do niego. Zanim wysłał tego proroka z poselstwem, powiedział do niego: Eliaszu, idź tam i powiedz królowi Achabowi te rzeczy, a gdy to zrobisz, odejdź od niego szybko, gdyż przygotowałem dla ciebie miejsce na czas tej suszy. Będę się o ciebie troszczył, Eliaszu. Głoś tylko moje słowo i czyń to, co ci rozkażę. Chcę dzisiaj przyrównać to wielkie usługiwanie Eliasza i czas Eliasza z tą godziną, w której teraz się znajdujemy. Wierzę, że jest to doskonały obraz tego czasu. Moglibyśmy rozważać stan narodów, gdybyśmy mieli więcej czasu cofnąć się do tego, ale ja chciałbym poświęcić więcej czasu na kolejkę modlitewną. Gdybyśmy więc mogli cofnąć się, zobaczylibyśmy, że Izrael zdobył Palestynę na tej samej zasadzie, na jakiej my zdobyliśmy Stany Zjednoczone. Przyszliśmy tu na teren Stanów Zjednoczonych, wyparliśmy stąd tubylców, czyli Indian, i wzięliśmy ten kraj w posiadanie. A to samo zrobił Izrael. Z polecenia Bożego i pod dowództwem Jozuego przyszli do Palestyny, wyparli stamtąd tubylców i wzięli ten kraj w posiadanie. Ich pierwsi królowie byli potężnymi ludźmi. Dawid, Salomon, wielcy ludzie. Nasi pierwsi prezydenci byli wielkimi ludźmi. Waszyngton, Lincoln i tak dalej. A potem stopniowo ci prezydenci lub ci królowie stawali się coraz bardziej zepsuci, aż wreszcie skończyło się to nadejściem Achaba. Trafny to obraz naszych czasów. A ludzie stali się tak nowocześni, że nie chcieli słuchać prawdziwego Słowa Bożego. Możecie sobie wyobrazić, jakie wrażenie robił ten prawdziwy sługa Boży na tych nowoczesnych ludziach. O, przecież on jest zwariowany. Jego umysł nie jest w porządku. Nie może być tak, jak on mówi. Oni byli religijni, bardzo religijni. Mieli szczerych mężów, mieli szczerych ludzi. Byli bardzo religijni. On więc wiedział, że aby ich kamienne serca mogły zostać skruszone, będzie to wymagało czegoś więcej niż zwykłej teologii, że to będzie wymagało więcej niż zwykłego poselstwa, że to będzie wymagało więcej niż tylko głoszenia słowa. On wiedział, że to wymaga, tak mówi Pan, zapowiedzi i zesłania sądu Bożego na tych ludzi. Wiedział o tym, kiedy wyszedł do nich, mając: tak mówi Pan. To było: tak mówi Pan. Pogardliwe odrzucenie tego oznaczało sąd. W naszych czasach widzimy to także. Widać to w każdym czasie. Jeśli przekroczycie linię miłosierdzia, nie pozostaje nic innego jak tylko sąd. Chcę teraz przyrównać Eliasza do dzisiejszego kościoła. Tuż przed sądem on otrzymał to poselstwo. Eliasz, jako ten obraz, znajdował się pod opieką Bożą. Bóg troszczył się o jego potrzeby naturalne, o jego wyżywienie, ponieważ zgodnie ze Słowem Bożym deszcz miał nie padać przez 3 lata i 6 miesięcy, dopóki Eliasz o to nie zawoła. W jakimkolwiek czasie odezwiesz się Eliaszu, wtedy to się stanie. Dlatego on poszedł do króla i powiedział: nie będzie nawet rosy, dopóki o to nie zawołam. To jest porządny ładunek, czy nie? Co za potężne poselstwo. A teraz chcemy to porównać z duchową suszą obecnego czasu. Wiemy o tym wszyscy, zdajemy sobie z tego dobrze sprawę, że pod względem duchowym jest dzisiaj w kraju wielka susza duchowa. Wy wiecie, że prorocy przepowiedzieli, iż tak będzie tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Zostało powiedziane, oto idą dni, że będzie głód na ziemi, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania prawdziwego Słowa Bożego. Ten dzień jest teraz, słuchania prawdziwego Słowa Bożego. Naturalna susza jest więc obrazem duchowej. Grzech i niewiara wprowadzone do kościoła przez fałszywych nauczycieli i modernistów doprowadziły to miejsce na przyszły nadchodzący sąd. Oni odwrócili się od Słowa Bożego i jego proroka do nowoczesnych terminów teologicznych. Zauważcie tutaj, że właśnie w takim czasie Bóg zawsze coś wzbudza. On nigdy nie czyni nic, czego by wcześniej nie objawił swojemu ludowi. A on zawsze objawia to przez swoich sług. Ale Eliasz w tym czasie miał tajemne miejsce, do którego Bóg polecił mu się udać. To jest ta rzecz, której chcemy się przypatrzyć teraz, zanim rozpoczniemy kolejkę modlitewną. Eliasz miał skryte miejsce, o które postarał się dla niego sam Bóg. Otóż o to miejsce nie postarał mu się Kościół, nie postarał mu się o nie król, on sam też nie postarał się o nie. Bóg sam postarał się o ukryte miejsce dla Eliasza, gdzie był żywiony przez cały czas tej suszy, gdzie codziennie dostarczana mu była żywność, On nie potrzebował martwić się o to, co stanie się jutro, ani obmyślać, co zrobi, gdy to zaopatrzenie się wyczerpie. Bóg powiedział, nakazałem krukom, aby cię tam żywiły. Co za wspaniała rzecz, jaki to obraz naszego ukrytego miejsca w Chrystusie. Obecnie rana kościołów i wszystko to, co dzieje się dzisiaj, mówi, czasy cudów minęły. Wielkie moce Boże zostały odjęte kościołom. Wyglądają jak nie mające już nic więcej, jak będące tylko miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Wiemy, że to prawda. Przybierają pozór pobożności, lecz zaprzeczają jej mocy. Jest to ta sama rzecz, jaką uczynił Dawid tego poranku. Biorąc zaprzęg wołów i wóz oddalił się od słowa. Kiedy zostało im przedstawione i darowane słowo, oni tego nie chcieli, dlatego oddalili się od niego. Oto co zrobili ci ludzie w dniach Eliasza. Oddalili się od słowa. Myśleli, że posiadają słowo, lecz nie posiadali go. Zauważcie więc, że w czasie, kiedy Bóg przygotował ukaranie niewiernych, przygotował wyjście dla wierzącego. To samo robi On w każdym czasie. W dniu, kiedy zamierzał zniszczyć świat wodą, przygotował drogę ratunku dla Noego. W dniu, kiedy przystąpił do zatopienia armii egipskiej, przygotował drogę ucieczki w poprzek morza dla swojego ludu. Jak wspaniale Bóg przygotowywuje drogi wyjścia. Tam, gdzie nie ma drogi wyjścia, On jest tą drogą. On jest tą drogą. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed jedną z najbardziej znamiennych godzin, jakie zna historia. To nie jest raczej błyszcząca rakieta z przytwierdzoną do niej głowicą, czego mamy się lękać. To kościoły są tym, czego trzeba nam się lękać. To godzina, w której żyjemy, jest tym, co powinniśmy bacznie śledzić. Ale zauważcie, że Bóg przygotował dla Eliasza drogę, aby mógł z tego ujść. Także i teraz On dla swoich wierzących dzieci przygotował drogę, aby mógł z tego ujść, uratować się przed przyszłym gniewem i przed tym, co nastąpi. Bóg bowiem nie mógłby, będąc sprawiedliwym, osądzić tamtych ludzi, zesłać na nich karę, zatopić Sodomę i Gomorę w morzu, pogrążyć Kafarnaum w jeziorze i potępić tamte pokolenia, a potem pozwolić nam robić te same rzeczy i znosić to poważnie. Sąd wobec nas jest tak samo pewny, jak był wobec nich. Miejmy to na uwadze. Kiedy te rzeczy się pojawiły, te nowoczesne prądy tamtego czasu, Bóg wzbudził człowieka dla zwalczania tych sił, ale oni nie chcieli tego słuchać. Uważali, że on jest pomylony. On postradał zmysły. To jest po prostu jakiś stary fanatyk, stuknięty facet, dziwak z buszu. A jednak to on miał słowo od Pana. O, słowa nie można zrozumieć dosłownie. Ono oznacza co innego, mówiąc dzisiaj. Biblia jest księgą starych dziejów. Przypuszczam, że słyszeliście o tym. Oni mówią teraz, Ewa nie jadła jabłka. Co ona jadła? Co to było? To była morela. Tak teraz utrzymują. Ona jadła morele. Ponadto twierdzą, że Mojżesz nie prowadził Izraelitów przez Morze Czerwone. O, to były zarośla trzcinowe na samym krańcu morza, gdzie było bardzo płytko i on prowadził ich przez to morze trzciny. Ale w takim razie, co zrobić z tym, że woda spiętrzyła się po obu stronach i oni szli po swym lądzie. Och, jaki to nonsens, ale widzimy, że właśnie taki czas jest potrzebny, aby sprowadzić na ludzi Boży gniew i On to sprawia. Oni mówią, że nie ma nic takiego jak cuda. Nawet ludzie należący do kościołów nie wierzą w cuda. Oni mówią, dam ci $1000, jak mi pokażesz cud, pokaż mi jakiś cud. Oni nie są w stanie nic zobaczyć, choćby 10 tysięcy rzeczy działo się przed nimi. Oni nigdy tego nie zobaczą. Wy mówicie, to są rzeczy niemożliwe. O nie, tak nie jest. Pewnego razu prorok Elizeusz był w Dotanie, a wojsko aramejskie naciągnęło i toczyło to miasto, aby go uprowadzić, ponieważ oni wiedzieli, na czym polega siła tego narodu, że był nią ten widzący. Jeden z dowódców powiedział do króla aramejskiego, ależ to jest prorok Elizeusz, następca tego Tiszbity, donosi królowi Zaryskiemu o wszystkim, co mówisz w swoim tajnym pokoju. On wydał taki rozkaz, idźcie i sprowadźcie tu tego faceta. To jest ten osobnik, który krzyżuje nasze plany. I cała armia aramejska otoczyła Dotan. Wszyscy oni rozłożyli się dookoła. Gehazi, sługa proroka, wstał rano i powiedział, och, ojcze, wszędzie dookoła jest tu pełno wojska, jesteśmy zupełnie otoczeni. Ależ z nami jest ich więcej niż z nimi, odpowiedział. Widzicie, Gehazi rozglądał się i powiedział, nikogo nie widzę. Prorok modlił się, Panie Boże, otwórz oczy tego młodzieńca. Jego oczy otwarły się i on zobaczył, że wszystkie okoliczne wzgórza są pełne aniołów, wierydwanów bojowych. Zobacz niewidzialne siły zbrojne. Elizeusz wyszedł wprost do nich i Biblia mówi, że Bóg dotknął ich ślepotą. On wyszedł do nich, ale oni byli ślepi, nie byli zdolni go widzieć. Podszedł do nich i zapytał, czy wy szukacie Elizeusza? Tak jest, właśnie jego szukamy. To chodźcie, zaraz wam go pokażę, gdzie on jest. Poprowadził ich prosto w zasadzkę, gdzie czekano już na nich i wzięto ich do niewoli. Biblia mówi, że Bóg dotknął ich ślepotą. To rozstrzyga sprawę. Także i dzisiaj ludzie są duchowo tak ślepi, że nie mogą niczego zobaczyć, mimo że Pan Bóg wstępuje pomiędzy nich i czyni wiele rzeczy. Wypełnia to, co obiecał, a jednak tego nie widzą. Są duchowo ślepi. Nie znają Boga ani Jego wielkiej mocy. Przekonujemy się, że tak było w czasach Eliasza i tak jest i dzisiaj. Powiadają obecnie, że nie ma cudów, nie ma żadnych takich rzeczy, wszystko to są rzekomo tylko uczucia. To samo mówili o Eliaszu, ponieważ kiedy on został zabrany, a Elizeusz zajął jego miejsce, młody człowiek, lecz wyłysiały, dzieci biegały za nim, wołały: idźże łysy, dlaczegoś nie uniósł się razem z Eliaszem? Widzicie? Ludzie wcale w to nie wierzyli, mimo że działo się tak wiele różnych rzeczy. Ten wielki mąż Boży został zabrany do nieba w rydwanie ognistym, a ludzie w dalszym ciągu temu nie wierzyli. Ich dzieci biegały i wołały za nim: ty stary łysolu, czemuś nie poleciał do góry? Widzicie? Prok złorzeczył tym dzieciom i niedźwiedzica rozszarpała 42 z nich. Zwróćcie teraz uwagę. Jak wtedy, tak i dzisiaj, oni dodają do słowa swoje własne interpretacje. Jeśli oni chcą to robić, jest to ich sprawa, ale oni chcą spowodować, abyśmy w to wierzyli. Biblia mówi, że Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi. Bóg sam troszczy się o jego wykład. Bóg potwierdza swoje słowo i na tym polega jego wykład. Jak wiele razy mówiłem na początku, on powiedział: niech stanie się światłość. I stało się światłość. Nie ma tu niczego, co wymagałoby wykładu. To się już stało i już. On powiedział: oto Panna pocznie, i ona poczęła. Powiedział: wyleję ducha mego, i wylał. Zapowiedział także rzeczy, które będzie czynił w ostatecznych dniach. I on nie czyni. Nie potrzeba tu żadnego wykładu. Bóg wykłada to sam dla siebie, bez względu na to, jakie niedorzeczności wypadają ludzie. Bóg wcale jego to nie powstrzymuje. Kiedy Jezus chodził po ziemi, miał tyle samo niewiary, z którą musiał walczyć, jak my dzisiaj, albo i więcej. Ale to go nie powstrzymało. On postawał ciągle naprzód, wypełniając swoje obowiązki, a Bóg potwierdzał wszystko, co czynił. On powiedział: sam od siebie nic nie czynię, mój ojciec i ja jesteśmy jedno. On mieszka we mnie, to nie ja wykonuję te dzieła, lecz czyni ojciec, który mieszka we mnie. Jeśli ja nie czynię jego dzieł, to nie wierzcie mi. Ale jeśli czynię te dzieła, a wy jednak nie wierzycie mi, uwierzcie tym dziełom. Pojmujecie to? Inaczej mówiąc, on powiedział także: badacie pisma, bo myślicie, że właśnie w nich macie życie wieczne, właśnie przez znajomość pism, ale w samej rzeczy pismo składa świadectwo o mnie. Amen. Jakie to wspaniałe stwierdzenie. To właśnie one, te pisma, mówią wam, kim ja jestem, powiedział Jezus. I te właśnie pisma mówią wam, jaka to jest godzina, w której żyjemy. Te rzeczy, które widzicie, że się dzieją, jest to sam Bóg pośród swojego ludu. Nikt nie może wskrzeszać umarłych, tylko Bóg. Nic nie może spowodować tego, co się teraz dzieje, jak tylko On. Biblia bowiem mówi, że On jest ten sam wczoraj, dziś na wieki. Otóż widzimy obecnie ten prąd nowoczesności wśród ludzi, mówiących: o, te czasy przeminęły, nie ma czegoś takiego jak cuda, ci ludzie zostaną tylko wprawieni w pewne podniecenie uczuć. Słuchajcie, jak Eliasz, ten prorok, krzyczał przeciwko nim i ich teologom. Zauważcie, że on mówił, jak gdyby sam był Bogiem. Nie będzie rosa padała z nieba, dopóki o to nie zawołam. Amen. Tak jest. Ten prorok tak długo przebywa w obecności Bożej, kiedy ci prorocy Starego Testamentu, a także w każdym innym czasie żyli w obecności Bożej tak, że stali się Słowem i poselstwo stawało się samym Słowem. Przypomnijcie sobie, że on powiedział: tak mówi Pan. Kiedy ci mężowie mieli te poselstwa od Boga i stawali się tak mocno z tym związani, ich własne by się nie ustępowało. To mogło być przeciw ich własnym myślom. Oni mogli mieć trudności z właściwym zrozumieniem tego, jednak oni mówili: Słowo Boże, tak mówi Pan. Nie będzie deszczu, dopóki o to nie zawołam. O, jaka to wypowiedź. On znajdował się w obecności Bożej i został tak doskonale uwierzchniony. Zauważcie też, że to jest także w myśl tego, co mówi Amos 3:7. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swego planu swoim sługom prorokom. On zapowiedział: nie będzie żadnych opadów. Oni śmiali się z niego i myśleli, że zwariował. Mówili: ależ to fanatyk. Lecz widzicie, on miał tak, mówi Pan, że nie będzie padał deszcz. Zanim to nastąpiło, Bóg objawił to swojemu słudze Eliaszowi. On był uwierzchnionym, sprawdzonym prorokiem i dlatego ludzie powinni byli pokutować. Zamiast tego jednak oni naśmiewali się z niego i twierdzili: och, mamy obfitość deszczu, zbiorniki są wypełnione, w rzekach jest wysoki poziom wody. Biblia relacjonuje, że nie było deszczu ani nawet rosy przez 3 lata i 6 miesięcy. Wszystkie potoki i zbiorniki wody wszędzie powysychały. To nie ten człowiek mówił, to Bóg mówił przez tego człowieka. On był tym ja w tych wypowiedziach. Zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Dowiadujemy się, że kiedy przychodzi człowiek posłany przez Boga, ustanowiony przez Boga, mając prawdziwe, tak mówi Pan, to poselstwo i posłaniec stanowią jedność. Są tym samym. On bowiem zostaje wysłany, aby reprezentować, tak mówi Pan, przekazywać słowo po słowie. to też on i jego poselstwo to jedno i to samo. Człowiek denominacyjny jest pod nadzorem denominacyjnym. On i jego kościół stanowią jedność. Teolog jest pod zwierzchnictwem teologii wytworzonej przez jakąś denominację. On jako teolog i jego kościelne poselstwo teologiczne stanowią jedność. Dokładnie tak. Tak też, kiedy człowiek przychodzi, Mans tak mówi, Pan, on i jego poselstwo stanowią jedność. Także kiedy Eliasz wystąpił głosząc, tak mówi Pan, on i jego poselstwo stali się jedno. Podobnie i Jezus, kiedy przyszedł. On był Słowem, jak mówił Jan, rozdział pierwszy. Tak więc Słowo Boże i posłanie na dany wiek było to w każdym czasie jedno i to samo. Tak jest. Jezus był tym Słowem, o którym mówiły proroctwa. On ucieleśniał to, co prorocy zapowiadali, że się stanie. Panna pocznie i urodzi dziecko. Już bardzo dawno, na samym początku, Bóg zapowiedział im potomstwo kobiety zdepcze głowę węża, a on ukąsi je w piętę. Wszystkie te proroctwa zostały dane, kiedy Dawid narzekał, kiedy inni prorocy wypowiadali się na przestrzeni wieku. Wszyscy mówili o nim. On był tym Słowem ujawnionym. Alleluja! Czy rozumiecie teraz, do czego zmierzam? Mówiłem do was dzisiejszego poranku bardzo wyraźnie. Czy nie widzicie autorytetu żyjącego Boga w żywym kościele, w oblubienicy? Chorzy są uzdrawiani. Umarli zostają wzbudzeni. Ułomni chodzą. Ślepi widzą. Ewangelia szerzy się w swojej mocy, ponieważ poselstwo i posłaniec są tym samym. Słowo jest w kościele, w tej osobie. Słowo Boże było w Eliaszu. Kiedy on wystąpił tam, mając tak, mówi Pan, i mówiąc, nie będzie deszczu, to nie był Eliasz, był to Bóg w Eliaszu. Już wiele razy opowiadałem, co kiedyś powiedziała mi pewna pani, która należała do ugrupowania chrześcijańskiej wiedzy. Często to przypominam, ona powiedziała, Panie Branham, Ty za bardzo wychwalasz Jezusa. Mam nadzieję, że to jest jedna rzecz, z której będę rozliczany, odpowiedziałem. Ty usiłujesz przypisać Mu boskość. On jest boski. O, on był prorokiem, on był dobrym człowiekiem, ale on nie był boski. Dobrze, to proszę pokazać mi chociaż jedno miejsce Pisma, które mówi, że on nie był boski. Ewangelia Jana mówi, że on zapłakał, kiedy przyszedł do grobu Łazarza, odpowiedziała. Ale z pewnością zapłakał, był zarówno ludzki, jak i boski. Jako człowiek płakał, ale musiał być Bogiem, aby wskrzesić człowieka umarłego. Tak jest. Jako człowiek bywał głodny, ale jako Bóg nakarmił 5000 ludzi kilkoma bułkami i rybkami. Tak jest. Jako człowiek spał na dnie łodzi, ale to był Bóg w nim, który mógł uciszyć wzburzone wody. Dlaczego tak było? Ponieważ on, jego poselstwo, stanowił jedność. On powiedział, ja i ojciec jedno jesteśmy. Ojciec mieszka we mnie. On był pełnią bóstwa cieleśnie. Myślę, że to było takie uderzające niedawno, kiedy wygłaszałem 7 okresów Kościoła. Rozpoczynając, nie byłem w stanie wytłumaczyć sobie tego miejsca, które mówi o Jezusie, że jego włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna. Nie rozumiem, jak człowiek w wieku 33 lat mógł mieć śnieżno-białe włosy. Zadzwoniłem do dobrego teologa zieloświadkowego, mojego drogiego przyjaciela. Był to brat Jack Moore. Jest to inteligentny, wykształcony człowiek. On powiedział mi, bracie Branham, to jest Jezus uwielbiony. W taki sposób on wyglądał po swoim uwielbieniu. Nie mogę w to uwierzyć. Nie. Dobrze, dziękuję Ci, bracie Moore, odpowiedziałem. Poszedłem do swojego pokoju i zacząłem rozmawiać z Bogiem. Wziąłem konkordancję i cofnąłem się do Daniela, gdzie jest o nim powiedziane, jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie były jak wełna. Powiedziałem, Panie, nie wiem, co o tym powiedzieć, a ponoszę za to odpowiedzialność. Było to przed otwarciem 7 pieczęci. Może około roku wcześniej, albo trochę więcej. Modliłem się tam, mówiąc, Panie, co to oznacza? Spojrzałem, a przede mną stał człowiek, który był sędzią i miał na głowie białą perukę. W dawnych czasach sędziowie nosili białe peruki jako oznakę swojej najwyższej władzy. Kiedy potem zobaczyłem Jezusa w tej białej peruce, mogę już powiedzieć, że ona jest uwierzytelnieniem Jego najwyższej władzy. Bóg poświadczył to samo na górze przemienienia, kiedy powiedział, ten jest mój umiłowany syn. Jego słuchajcie! Najwyższa władza. Potem, przed otwarciem 7 pieczęci, kiedy tych 7 aniołów stąpiło, tworząc kształt piramidy, ja stałem tam i zostało mi powiedziane, że mam tutaj wrócić i przemawiać na temat 7 pieczęci i że On będzie ze mną. On pokazał mi, które to były te zgubione rzeczy. Ja zawsze myślałem, że to zostało zapieczętowane na zewnątrz tej księgi i że jest to zatem coś, co nie jest napisane w tej księdze. Okazało się jednak, stało się wiadome, że czegoś takiego on nie mógł zrobić. To nie jest coś, czego nie napisano w tej księdze, lecz coś, co było w niej ukryte. Jeśli bowiem ktoś ujmie z niej choćby jedno słowo, albo dołoży choćby jedno słowo. Chodzi zatem o tajemnicę, która znajdowała się w tej księdze, ale przez tych 7 okresów Kościoła pozostawała ukryta. Każda z tych rzeczy stanowiła tajemnicę. Wszystko o chrzcie wodnym i o tych innych sprawach, w których tak długo grzebano się nieudolnie. Kiedy to potem się podniosło, wielkie obserwatoria od Kalifornii przez Meksyk i Tucson porobiły z tego zdjęcia. Był to tajemniczy widok. Brat Fred Sotman, który tu siedzi w tyle. Ja i brat Gene Norman staliśmy tam blisko, będąc obecni, jak to się podnosiło. Oni zrobili to zdjęcie, ale ciągle nie wiedzą, co z tym zrobić. W tamtym czasie wszyscy mówili, patrzcie na to, wygląda to, jakby to było te skrzydła aniołów, jakby splecione tutaj. Pewnego dnia obróciłem to w bok i wtedy okazało się, że jest to Jezus Chrystus, przedstawiony tak doskonale, jak wymalował go Hoffman. On stał tam w swojej białej peruce, patrząc na dół, na ziemię i pokazując, że On jest najwyższym władcą. Ogłaszają to niebiosa, ogłasza to Biblia, ogłasza to poselstwo. Wszystko mówi to samo. Najwyższa władza, stwierdzona tą peruką. Widać jego ciemną brodę. Wielu z was widziało to zdjęcie. Mamy to tam w tyle. Obróćcie to tylko w prawo i patrzcie na to z boku. Jest to jego doskonałe wyobrażenie, jakie uwidoczniło się na tym zdjęciu. Ludzie patrzą na to pod niewłaściwym kątem. Powinniśmy patrzeć na to pod właściwym kątem. A tylko Bóg może objawić, jaki jest ten właściwy kąt. Obróćcie to w prawo i potem patrzcie. Widać go wtedy dokładnie na tym zdjęciu tego zjawiska na niebie. Kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, jak wyglądał, był tak jak na obrazie głowa Chrystusa Hoffmana. Nigdy przedtem tego nie widziałem. Dopiero w świątyni Willisandeja zobaczyłem to kilka lat później. Od tego czasu w moim domu nie zabrakło nigdy tego obrazu. Potem zaś pojawiło się to na niebie, dowodząc, że ten Bóg, którego widziałem tutaj w widzeniu jeszcze jako chłopiec, gdzie teraz stoi ten budynek szkolny, wygląda w ten sposób rzeczywiście. I teraz na niebie. Po 33 latach zostało potwierdzone, że to prawda. Tak on rzeczywiście wygląda. Nie według jakichś mistycznych mrzonek albo czyichś pomysłów. Na przykład w Watykanie mają obraz Chrystusa z krótką bródką na pół cala i krótkim wąsikiem dookoła ust i nazywają to Chrystusem. To przypomniało mi obraz pewnego greckiego artysty, który widziałem w pewnej zabytkowej katedrze. Przedstawia on Adama i Ewę, ale wyglądają oni tam jak jakieś zwierzęta czy coś podobnego. Oto ile cielesny umysł jest w stanie pojąć z pewnych spraw duchowych. Jestem przekonany, że Adam był najprzystojniejszy mężczyzna, jaki kiedykolwiek żył. Także Ewa była najbardziej doskonałą kobietą pod każdym względem. Otóż cielesny umysł przybiera to wszystko we własne wyobrażenia. Zaś Bóg zsyła objawienie i odsłania daną rzecz dzięki swojej mocy. Dokładnie to samo miało miejsce w tamtych dniach Ahaba. Widzimy, że Eliasz mógł to powiedzieć, ponieważ był uosobieniem poselstwa na tę godzinę i Słowa Bożego. Posłaniec i poselstwo, poselstwo i słowo, to było dokładnie jedno i to samo. Prorok i słowo, posłaniec i poselstwo. To jedna i ta sama rzecz. Jezus powiedział, jeśli nie spełniam uczynków, które są o mnie napisane, to nie wierzcie mi. Tak jest właściwie. Każdy człowiek Boży i jego poselstwo są jedno. Oto dlaczego dzisiaj nie wierzą w wykonywanie Bożych dzieł. Nie wierzą, ponieważ nie przyjmują poselstwa od Boga. Oni nie wierzą poselstwu. Dla tych jednak, którzy wierzą w to, że to jest Boża godzina, w której żyjemy, te rzeczy są ukryte pokarmem. Pomyślcie tylko, Bóg to tak ukrył, że oni patrzą wprost na to i nie widzą tego. W taki sam sposób, jak ta armia aramejska zaślepiona przez Elizeusza. W taki sposób Bóg zaślepia niewierzących na oryginalny pokarm dla dzieci, dla wierzących. Oni nazywali Noego fanatykiem, ponieważ budował arkę, gdyż jego oczy były otwarte na Słowo Boże i jego obietnicę. Właśnie to, co oni nazywali fanatyzmem, uratowało Noego i jego rodzinę. Właśnie to samo. Ta rzecz, której ludzie się naśmiewają, jest tym, o co my się modlimy. To samo, co ludzie określają jako wariactwo, my określamy jako coś wspaniałego. To, co świat nazywa wielkim, Bóg nazywa głupim. A co świat nazywa głupim, Bóg nazywa wielkim. Właśnie taki dokładnie jest kontrast pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Pamiętajcie, że On wszedł do swojej kryjówki zgodnie z Bożym planem, na Boże wezwanie według Słowa Bożego. Eliasz wszedł do swojego miejsca ukrycia dzięki Bożej Wszechwiedzy według jego planu, zgodnie ze swoim życiowym powołaniem i według Słowa. Jeśli my nie taką samą drogą weszliśmy, to ja nie wiem, jak to się stało, że w tym jesteśmy. Zauważcie, że zanim rozpoczęła się ta susza, Eliasz wszedł do tej kryjówki, aby tam żyć i zachować życie. Jest to dokładnym obrazem Kościoła, który zanim jeszcze sądy zaczną uderzać, ziemię jest już wywołany, oblubienica jest już wybrana. I oczekuje, zanim jeszcze sąd spadnie na świat, już teraz oczekuje, żywiąc się pokarmem Bożym i ciesząc się z Bożych błogosławieństw. Każdy człowiek, którego umysł jest normalny, wie, że idziemy wprost naprzeciw, że jesteśmy tuż w godzinie sądu. Popatrzcie, brat Banks I kilku z was siedzących tutaj, staliście tam, na tej górze, w ten poranek. Następnej niedzieli rano, jeżeli Bóg pozwoli, chcę mówić o tej górze. Otrzymałem wielkie objawienie. Coś dalszego jeszcze. Także z trudem, tylko mogę się powstrzymać, aby nie powiedzieć tego już dziś. Ale ja muszę, rozumiecie? I tak jest bez przerwy, cały czas. Dzieje się jedna rzecz za drugą, widzicie? To nie przestanie się dziać. Wiesz, to było, tak mówi Pan. Każdy z was tutaj słyszał na taśmach tysiące razy, jak stanie mówią, tak mówi Pan. Stanie się to i to. I nawet gazety i tygodniki muszą przyznać, że to się spełnia. Oni nie wiedzą, co to wszystko oznacza, ale oni to widzą. Nie wiedzą, co to jest, ale widzą, że to potwierdza całkowitą prawdziwość słowa. Staliśmy tu nad rzeką, było to w 1933 roku, kiedy wstąpił anioł pański w tym dniu. Wstąpił i powiedział to, co powiedział. Kiedy wyszedłem z wody, wszyscy ludzie, którzy stali tam wzdłuż brzegu, pytali mnie, co to miało znaczyć, Billy. To nie było dla mnie, to było dla was. Ja wierzę, a wy nie. Powiedziałem i oddaliłem się. Potem ten pastor powiedział mi, czy ty sobie wyobrażasz, że ze swoim wykształceniem 7 klas szkoły podstawowej pójdziesz na cały świat i będziesz modlił się za monarchów, dostojników, królów i tak dalej? Och, zapomnij o tym. Nie mogę o tym zapomnieć. To było wyryte na moim sercu. I w ciągu następnych 33 lat wszystko, co on powiedział, wypełniło się dokładnie tak, jak on powiedział, że będzie to czynił. On jest Bogiem i on nie może zawieść. On zawsze dotrzymuje swego słowa, nigdy nie miejcie co do tego wątpliwości. Zauważcie więc, że on wszedł tam zgodnie z planem Bożym, wszechwiedzą, powołaniem Bożym i słowem Bożym, a wszedł tam zanim jeszcze rozpoczęła się susza. Otóż my wiemy, że sąd jest gotowy, aby uderzyć. Tamtego dnia staliśmy na tym pagórku. Był tam także brat Banks Wood, który jest tutaj. Wychodziliśmy na ten pagórek. Może powtórzę to jeszcze, aby zbudować waszą wiarę przed przystąpieniem do kolejki modlitewnej, która ma być za 10-15 minut. Szedłem przed bratem Banks Wood. Myślę, że on opuścił siostrę Ruby, kiedy była ona chora. On szedł za mną i ja zauważyłem, że jego twarz jest czerwona. Spojrzałem wstecz, pomyślałem, że może trudno mu wychodzić tak szybko pod górę i dlatego trochę zwolniłem. Było to tam, na tym pustkowiu. Ten pagórek był prosto przed nami, dokładnie w miejscu, gdzie pojawili się aniołowie pańscy. Zmierzaliśmy dokładnie w tym kierunku, gdzie oni pojawili się kilka miesięcy wcześniej. Kiedy wchodziłem na ten pagórek i odwróciłem się, aby rzucić spojrzenie na szczyt tej góry, Duch Boży powiedział, podnieś kamień i powiedz do niego, tak mówi Pan. W ciągu kilku godzin zobaczysz chwałę Bożą. Podniosłem więc kamień i powiedziałem, bracie Banks, nie wiem dlaczego, wyrzuciłem go w powietrze i dodałem, tak mówi Pan, zobaczysz chwałę Bożą. Czy to dotyczy siostry Ruby? Zapytał, nie wydaje mi się, by miał to cokolwiek wspólnego z tobą, Banksem, siostrą Ruby lub kimkolwiek. Myślę, że z tobą po prostu powiedziane, tak mówi Pan, co się stanie. Następnego poranku staliśmy tam znowu, nie wiem dokładnie, ilu z obecnych tutaj tam było, ale było nas 12 albo 14 lub może 15. W pewnej chwili podszedł do mnie pewien kaznodzieja i powiedział, bracie Branham, nazywam się tak i tak, byłem jednym z tych, którzy cię popierali, gdy byłeś w Kalifornii. Miło mi cię spotkać, odpowiedziałem. To był Douglas McHugh. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Był tam Roy Robertson, który jest tu zarządcą, brat Woods, Terry i Billy, a także brat McAnally. Ponadto nie wiem, kto jeszcze. On powiedział, chciałbym o coś zapytać. Czy Pan daje ci także widzenie na takich wycieczkach jak tutaj? Tak, bracie, ale ja raczej przychodzę tu, aby się od tego oddalić, wypocząć. Rozejrzałem się i zobaczyłem w widzeniu tęgiego lekarza spoglądającego na niego i mówiącego, kaznodziejo, McHugh, ta alergia w twoim oku niedługo zniszczy twoje oko. Leczę to przez 2 lata, ale nie mogę nic za to poradzić. Odwróciłem się do niego i powiedziałem, przyczyną, dla której mnie o to zapytałeś, jest to, że lekarz powiedział ci kilka dni temu o tej alergii w twoim oku. Ciemnych okularów nie nosisz spodu słońca, ale spodu tego oka. On powiedział ci, że utracisz je. Było około południa, a on miał ciemne okulary. Zaczął płakać i powiedział, tak, to prawda. Zacząłem przechadzać się, w ręce trzymałem łopatę. Spojrzałem i zobaczyłem go w widzeniu stojącego i patrzącego na mnie z zupełnie zdrowym wzrokiem. Wtedy powiedziałem, lecz tak, mówi Pan, nie stracisz tego oka. Ubiegłej jesieni byłem z nim na polowaniu i on widzi ciągle lepiej niż ktokolwiek inny w tej gromadzie. Zobaczyłem też starszą kobietę, która podnosiła brzeg sukienki, opuściła pończochę, mówiąc, synu, jeśli spotkasz brata Branhama, to powiedz mu, aby modlił się za moje nogi. Przyjrzałem się i widziałem, że ma nogi pokryte licznymi małymi guzami. Powiedziałem, twoja matka jest siwowłosą kobietą. Zanim opuściłeś dom, ona powiedziała ci, że jeśli mnie spotkasz, masz mnie poprosić o modlitwę za jej nogi. Ona ma małe guzy zwisające jej po nogach. On omalże nie zemdlał, to prawda. Powiedz jej, aby się nie martwiła. To będzie wszystko w porządku. Zacząłem przechadzać się dookoła. Wtedy usłyszałem głos Boży, który powiedział, odsuń się szybko. Stał tam Roy Robertson, o którym wiemy, że jest weteranem wojennym. Położyłem mu rękę na ramieniu i powiedziałem, bracie Roy, skryj się gdzieś, szybko. szybko. O co chodzi? Odsuń się gdzieś, ukryj się. Zacząłem chodzić dookoła, opuściłem opatę, odwróciłem się, zdjąłem czapkę i oto on przychodził. Chwała Boża opuściła się jak wirujący wicher, rwące zbocza góry, dudniąc i wstrząsając tym miejscem, ścinając wierzchołki krzaków zaledwie metr lub dwa ponad moją głową. Podniosło się to jak trąba i uderzyło znowu. Stało się to 3 razy. Kiedy oddaliło się to po raz trzeci, brat Banks zbliżył się i zapytał: czy to było to, o czym mówiłeś? Tak, co to było? Bóg pojawia się w wichrach wirujących, odpowiedziałem. Nie wiedziałem, czy on chce, abym mówił o tym ludziom, czy nie. Potem oddaliłem się nieco i modliłem się trochę. Wtedy on mi powiedział, że mogę im powiedzieć. Wtedy powiedziałem: to sąd uderza zachodnie wybrzeże. Popatrzcie na to dzisiaj. Zobaczcie, co stało się zaledwie kilka godzin później. Alaska zapadła się, a teraz cała ta rzecz się pogrąża. Wchodzimy w sąd. Miłosierdzie zostało z pogardą odrzucone. Ale dzięki Bogu, że otrzymujemy ten ukryty pokarm, pokarm duchowy. Żyjemy z dobroci i łaski objawienia Jezusa Chrystusa w tych ostatecznych dniach. Uwierzdalniającego samego siebie pomiędzy swoim ludem. Amen. Oni weszli. Eliasz wszedł, zanim rozpoczęła się susza. Dzięki Bogu, że jesteśmy wewnątrz, zanim jeszcze rozpocznie się sąd. Teraz jest czas wychodzenia i wchodzenia. Wychodzenia z tych organizacji, wchodzenia w Chrystusa. Czas wychodzenia i wchodzenia dla wszystkich prawdziwych wierzących. Potem Bóg go zawołał i on pozostał tam. Pamiętajcie, on nie opuścił tego potoku, dopóki Bóg go nie wezwał. A kiedy susza dobiega końca, Bóg wezwał go stamtąd i posłał go do domu pewnej wdowy. Zauważcie, że on przywołał go do tej wdowy. Ta wdowa nie stowarzyszyła się bowiem z niewierzącymi, nie przyjęła piętna bestii w czasie tej suszy. Dlatego on ją wywołał. Wezwał Eliasza, aby zatroszczyć się o utrzymanie tej wdowy. Oni mieli tylko jeden mały placek, ona miała już tylko tę jedną małą rzecz. A Eliasz powiedział: daj mi to najpierw, gdyż tak mówi Pan. Mąka w garnku nie wyczerpie się, ani oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Boga należy umieścić na pierwszym miejscu. Jego słowo postawić ponad wszystko inne. Zauważcie, że w tym dzbanie była mąka. Za każdym razem, kiedy ona szła po mąkę, zawsze była tam mąka. Zawsze był tam pokarm. W tej bańce była oliwa zawsze. Gdy tam po nią przyszła, dlaczego mąka przedstawia Chrystusa w ofierze z pokarmów? Każda cząsteczka ziarna musiała być dokładnie starta, dokładnie zmielona, wszystkie dokładnie jednakowe, wskazując na to, że on jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. To było słowo, chleb żywota, towarzyszący poselstwu, uwierzdalniające słowo. Tak jest i dzisiaj, przyjaciele. Tak samo jest dzisiaj. Chleb życia, który spożywają dzieci, towarzyszy poselstwo od Boga, aby być dla nich utrzymaniem w czasie suszy. Co gdyby on stał właśnie teraz tutaj między nami? On postępowałby i czyniłby wszystko dokładnie tak, jak za dni swojej obecności w ciele tutaj na ziemi. Oblubienica jest częścią małżonka. Kościół jest taki sam jak Chrystus. Sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. Sprawia to właśnie słowo. To on powiedział nam, że będziemy czynić te rzeczy, które on czynił. Spostrzegamy tutaj ponownie, że jeśli słowo przyszło do nas i znajduje się w nas, jak to stało się w tamtym dniu przez Eliasza, to sprawi ono to samo, co sprawiło wtedy przez niego. Będzie ukrytym pokarmem tajemnych spraw Bożych, niewidocznym dla świata. O! Znowu sprawia to, że poselstwo i posłanie to jedno i to samo. Pokarm duchowy jest przygotowany i on jest właśnie na ten czas. Każdy z was może korzystać z tego pokarmu, jeśli tylko chcecie. Jeśli jesteście gotowi wymknąć się z wszelkiego niedowiarstwa tej godziny. Jeśli jesteście gotowi wejść w Chrystusa, wejść w Jego obietnicę. A pamiętajcie, Jego obietnicę zawartą Malachiasza 4, Łukasza 17:30, a także Ewangelia Jana 14:12 i wiele innych miejsc Pisma, jak Joel 3:1, mówiących o tym wszystkim, co on będzie czynił w tych ostatecznych dniach. Prorok powiedział też, że w tych ostatecznych dniach będzie światło. I jak ono będzie działać, co ono uczyni. Wszystkie te miejsca Pism wskazują na ostateczne dni. I to jest Chrystus. Jeśli zdołacie się w tym teraz ukryć, w tym tajemnym miejscu, będziecie mogli żywić się i oglądać dobroć i łaskę Bożą. Jeśli jesteście chorzy, w tym jest uzdrowienie. Przypomnijcie sobie, że później po złożeniu tej ofiary z pokarmów wskazującej na Chrystusa i po zaopatrzeniu nią w żywność tego domu wdowy, on zwołał lud i sprowadził ogień z nieba i tak dalej, potwierdzając przez to swoje boskie posłannictwo ducha proroka. Zauważcie, że potem na pustyni, kiedy on leżał pod tym krzakiem jałowca, przyszedł anioł z pokarmem tego samego rodzaju. Ubiegł dla niego kilka placków i nakarmił go. Potem uśpił go jeszcze na pewien czas, zbudził go i dał mu jeszcze więcej placków pieczonych dla niego z tej mąki. On szedł potem w sile tego pokarmu 40 dni. Chwała Bogu! On jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. O, jak my go miłujemy. Ten duchowy pokarm na czas właściwy. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Czy Jezus nie powiedział tego samego kobiecie syrofenicjance? On był posłany do swoich. Tak jest, właśnie do nich on przyszedł. On nigdy nie poszedł do pogan. A w dzisiejszym czasie on nawiedza pogan. We właściwym dla nich czasie. Niedobrze jest. Może powiecie, dlaczego tak się dzieje, że to poselstwo nie dociera do tych wielkich, słynnych miejsc, że nie mamy tych wielkich kampanii jak wśród denominacji. To nie jest pokarm dla nich. To nie jest pokarm dla tak zwanych kościołów. To jest pokarm oblubienicy. Jest to duchowy pokarm o właściwej porze. Oni zachorowaliby z tego na żołądek. To jest dla nich zbyt bogate, rozumiecie? Widzicie? Nie można tego zrobić. A dla dzieci to jest chleb. To jest życie. To jest Jezus Chrystus. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Spóźnilibyśmy się, gdybyśmy nie rozpoczęli kolejki modlitewnej już teraz. Dlatego skłońmy na moment swoje głowy. Drogi Boże, pokarm na czas właściwy. Pokarm duchowy. Jest to coś, o czym świat nie wie niczego. Słyszymy słowa naszego Pana, wypowiedziane pewnego dnia w Samarii. Na tym samym miejscu, po którym chodził Eliasz, kiedy powiedział, nie będzie rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Później stał tam Jezus i rozmawiał ze swoimi uczniami. Oni zapytali, mistrzu, dlaczego nie jesz? Mam pokarm, o którym wy nie wiecie, odpowiedział. Zaiste, Panie, Jego pokarmem było wykonywanie woli Bożej, oglądanie dzieł Bożych, ujawniających się w Jego godzinie. On był tam po to, aby dopilnować ich wykonanie. Nie czynię nic, czego Ojciec najpierw mi nie pokaże. Co mi pokazuje Ojciec, to czynię. I tak samo, Ojcze, jest dzisiaj. Kościół, prawdziwi wierzący, ciało wierzących ma dostęp do pokarmu, duchowego pokarmu, o którym wierzący tylko z nazwy nic nie wie, świat nic nie wie o tym pokarmie. Ojcze, ale Twój Kościół, Twój lud, oblubienica Twojego Syna, miłuje Go. Mamy dostęp do uzdrowienia naszych ciał. Te lekarze są już bezradni. Mamy do tego dostęp. Jest to jeden z pokarmów od Boga, jakie On dał swojemu Kościołowi i jakie obiecał na te ostateczne dni swoim wierzącym dzieciom. Wszystkie rzeczy są bowiem możliwe dla wierzących. Spraw to, drogi Boże. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Myślę, że Billy powiedział mi, iż rozdali pewną liczbę kart modlitewnych. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jaka litera widnieje na tych rozdanych kartach? Dobrze, C. Rozpocznijmy od C. Numer 1, aby rozpocząć tę kolejkę. One mogą być wszystkie załatwione. Zobaczymy, spróbuję to. Nie wiem, czy możemy to zrobić albo nie. Możemy też wywołać pojedynczo. W takim razie siedźcie spokojnie. Dla mnie jest to obojętne. Jeśli wolicie przychodzić na podium albo też wywoływać sali, to nie ma znaczenia dla mnie. Nie odpowiada jedno i drugie. Jestem całkowicie zależny od Ducha Świętego. Polegam na Nim, że On będzie bronił tego słowa, którego usiłem. Bracie George Wright, wierzę w to od czasu młodości, kiedy przychodziłem do waszego domu przed wielu laty i słuchałem tego lelka na tym starym drzewie. Wierzę ciągle w to samo poselstwo. Wierzę, że ono jest takie same. W porządku. Widzę, że robią tu z tyłu miejsce na kolejkę. Dobrze więc. Karty C. Numer 1, 2, 3, 4, 5. Wyjdźcie najpierw i ustawcie się tutaj. Jeśli ktoś nie może wstać, podnieście tylko rękę i ktoś podejdzie, aby wam pomóc. Co to jest? Ach, tak, dobrze. Karty C. 1, 2, 3, 4, 5. A wy, którzy nie macie kart, zauważcie. Otóż nie miałem kolejki modlitewnej tego rodzaju już przez długi czas. Ilu z was pamięta powierzone mi posłannictwo, kiedy budowaliśmy tutaj tę świątynię? Zostało mi powiedziane, wykonuj pracę ewangelisty. Nie zostało powiedziane, że jestem ewangelistą, lecz wykonuj pracę ewangelisty. Widzicie? Gdyż przyjdzie godzina, kiedy to ulegnie zmianie. Ta godzina nadchodzi. W porządku. Otóż w tym on nie można zmieszać razem dwóch lub trzech różnych usług, być pasterzem i ewangelizować jednocześnie. Nie można być prorokiem i zarazem pastorem, ponieważ widzicie, to są różne prace, różne usługi. Lecz mnie Pan przekazał, co mam robić w moim poselstwie. Potem jednak on powiedział, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Czyż to teraz nie nastąpiło? Wszystkie denominacje kościelne odwróciły się ode mnie. Oni zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań zbierają sobie nauczycieli i zwrócą się ku baśniom. będą czynili wielkie rzeczy dla zysku, jak Janes i Jambres, którzy sprzeciwiali się Mojżeszowi, lecz głupstwo ich ujawni się wobec wszystkich. Widzicie? Widzicie? W porządku. To są podrabiacze. Wiecie, jak Jambres, Bóg w niebiesiech wie, że znajduje się to właśnie tutaj, wmurowane w roku 1933 w kamień węgielny tej świątyni, gdzie leży teraz kartka z Biblii z tymi słowami. Patrzcie, jak to się wypełniło. Zobaczcie, co się stało. Podrabianie. Dokładnie tak. Jest powiedziane, pozostawcie ich. Głupstwo ich ujawni się wobec wszystkich w ten sam sposób, jak stało się to z Janesem i Jambresem. Dzieje się to w obecnym czasie. Widziałem ten zbór już wtedy, gdy dopiero kładliśmy fundament, ludzi tłoczących się, wszędzie dookoła, stojących wzdłuż ścian świątyni. Tutaj to jest. Kiedy to rozpoczynaliśmy, tutejsi ludzie z miasta mówili, w przeciągu 6 miesięcy mieliśmy $1.80 na zbudowanie świątyni. A mnóstwo ludzi z komitetu budowy, garaży, postanowiło, że tu będą i garaże, ale to ciągle jeszcze jest zagrodą dla Bożych owiec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C. 6, 7, 8, 9, 10. W porządku. Otóż, ja, Pan, wsadziłem to, ja będę to podlewał i nikt nie wyrwie tego z ręki mojej. Patrzcie na tę krytykę. Żadna denominacja tego nie popiera. Nie ma żadnych takich zborów w okolicy. Nie ma w kraju żadnych zielonoświątkowców, ani nikogo innego, kto chciałby to utrzymywać. Wszyscy są przeciwko chrztu wodnemu, przeciwko wszystkim tym innym rzeczom. Nawet w mojej własnej rodzinie, mój własny tato wyprosił mnie za drzwi. Otrzymałem swoją odzież w niedużej torebce papierowej i przeniosłem się do mieszkania w New Albany. Tak jest, lecz przeszedłem już przez wiele niebezpieczeństw, sideł i zasadzek. To tylko łaska przyniosła mnie bezpiecznie aż dotąd. Mam 56 lat i wkrótce będę musiał przejść przez rzekę. Łaska poniesie mnie w dalszym ciągu. Amen. Gdy upłynie już 10 tysięcy lat, wśród jasności jak blask słoneczny, będziemy mieli przed sobą naśpiewanie Bogu na chwałę nie mniej dni, niż kiedy rozpoczynaliśmy. O, jak ja miłuję Jezusa. On jest całym moim światem. A więc ilu już wezwałem? 10? W porządku. Czy możemy poprosić jeszcze więcej? Dobrze. W takim razie C. Od 10 do 20. Gdziekolwiek jesteście, zechcecie powstać i przyjść tutaj. To jest jeszcze o 10 osób więcej. Widzicie, gdzie kończy się kolejka? Nie będzie więc jeszcze zbyt ciasno. W porządku. Słuchajcie mnie teraz uważnie i nie rozpraszajcie się. Nie potrwa to długo. O, co to za godzina? Jaki to czas? Życzyłbym sobie, aby każdy mógł umiłować Pana. Chciałbym, abyśmy wszyscy doszli do tego punktu, aby sobie uświadomić potencjał tej chwili. Spróbujmy to zrobić. Skoncentrujcie swoją uwagę. Co próbujemy tutaj robić? Poddajemy Słowo Boże próbie. Eliasz zrobił to samo. Mając pewność, że został posłany przez Boga, aby to uczynić, udał się na górę. Tam powiedział, sprawdźmy, kto jest Bogiem. Niech ten, który odpowie przez ogień, będzie Bogiem. Poganie znaleźli się w kłopotliwej sytuacji. Oni mówili, no, oczywiście nie. Poganie wiedzieli, że ogień nie spadnie i dlatego krzyczeli i rzucali się. Eliasz natomiast wiedział, że ogień spadnie, ponieważ on miał widzenie od Pana. Wypowiadacie, czy on rzeczywiście miał widzenie? Tak jest. Kiedy już wszystko wykonał, jak należy, powiedział, według Twego słowa, Panie, uczyniłem to wszystko. I wtedy zaczął spadać ten ogień. Kiedy Słowo Boże jest przestrzegane co do joty, Boże obowiązkiem jest postarać się o resztę. On tylko żąda, abyście wystawili to tam na zewnątrz. Upewnijcie się tylko, czy zostaliście do tego wezwani, aby to tam wystawić. Rozumiecie? Jeśli tak, to on zatroszczy się już o resztę. Tutaj w tej kolejce przechodzi będą ludzie, a ja będę się modlił. Kolejka dochodzi już do ściany. Trzeba więc rozpocząć, ale najpierw gdzieś tu w budynku niektóre osoby, ilu z obecnych tutaj choruje, a nie macie kar modlitewnych. Podnieście ręce. Zobaczcie, wszędzie są tacy. Wy wiecie, że jeśli nasz Pan, a ja wierzę, że On to zrobi, jeśli On jest ten sam wczoraj, dziś, na wieki, On urządzał kolejki modlitewne. Ludzie przychodzili do Niego tłumnie, wielkimi orszakami, a On dotykał się ich i błogosławił. A czasem przerwał i mówił, kto się mnie dotknął? Rozejrzał się, powiedział kobiecie, z jakiej przyczyny Go dotknęła i zapewnił ją, że jej krwotok ustąpił, że jej wiara uzdrowiła ją. Co gdyby ona zwróciła się do Niego i powiedziała, no, ja nie jestem tego pewna, Panie. Mam już to od długiego czasu. Co by się stało? To by nie nastąpiło. Nie, to by się nie stało, nie. On powiedział kobiecie, syrofenicjance, ze względu na te słowa, które powiedziałaś, demon opuścił twoją córkę. No ale Panie, ja chciałbym, abyś to zrobił w inny sposób. Co gdyby ona tak powiedziała, ten diabeł pozostałby w tej dziewczynce. Ona jednak oczekiwała, że zastanie córkę w takim stanie, jak on powiedział. Otóż on powiedział nam, jeśli możesz wierzyć, jeśli możesz powiedzieć do tej góry, porusz się, a nie będziesz wątpił w swoim sercu, lecz wierzył, że stanie się to, co powiedziałeś, możesz to otrzymać. Gdy się modlicie, wierzcie, że to otrzymujecie i to zostanie wam dane. Co za obietnica. Człowiek głoszący Ewangelię społeczną, socjalną, nie wierzy w to wcale. On stanie przed drzwiami, zajrzy do środka, albo stanie tam i powie, no to jest znowu paczka tych świętoszków. I pójdzie sobie, widzicie? Lecz on nie wie, że to jest ukryty pokarm. Nie wie, że to jest tajemna rzecz, która jest przed nim zakryta. On tego nie wie. Jest to godne pożałowania. Umysł, który jest nagi, nędzny, ślepy i nie wie o tym, widzicie? To jest tragiczna rzecz. O Boże, pozwól mi raczej umrzeć, lecz nie daj, abym stał się takim. Wolałbym umrzeć, niż robić coś takiego. Tak jest. I myślę, że podobnie chciałby każdy z was, czy tak? Teraz jednak Bóg obiecał nam te rzeczy w ostatecznych dniach. W Malachiasza 4 zostało powiedziane, że Jezus Chrystus stąpi i ujawni się w ciele ludzkim, tak jak On uczynił to w czasie Sodomy. Tak jest. Zostało to przepowiedziane, że świat będzie w stanie Sodomy. Jest powiedziane, jak było wtedy, tak samo Syn Człowieczy objawi się w tym dniu, widzicie? On, Elohim, stąpił w postaci człowieka do Abrahama, zanim urodził się obiecany Syn. Patrzcie, kto to był. Abraham powiedział, że to był Bóg. A Biblia mówi, że przyszli do niego trzej mężowie w odzieży pokrytej pyłem, znużeni podróżą, usiedli i jedli jak ludzie. A Jezus powiedział, właśnie w tym czasie, gdy świat wejdzie w stan sodomski, Syn Człowieczy objawi się ponownie. Nie Syn Boży, lecz Syn Człowieczy się objawi. Zanotujcie sobie to, co powiedział ostatni prorok. Oto ja poślę wam proroka Eliasza i zwróci serca synów ku ich ojcom. Rozumiecie? Chodzi o poselstwo, sprowadzające ich z powrotem do Biblii. I w tym dniu objawi się Syn Człowieczy. A w dniu, kiedy zabrzmi ostatni okres Kościoła, siódmy anioł, tajemnice Boże mają stać się znane w tym czasie. Siedem pieczęci zostanie złamanych. Ujawnione zostaną tajemnice wszystkich tych okresów Kościoła i jak przebiegały te rzeczy i co właściwie się działo. Widzicie? Oni tego nie wiedzą. Jezus powiedział ślepi faryzeusze. Powiedział, jeśli ślepy ślepego prowadzi, czy obaj nie wpadną do dołu? Widzicie? To jest przyczyna, dla której ci ludzie tego nie dostrzegają. Tajemnicą tych pieczęci jest to, że każdy z tych kościołów utworzył organizację i wszedł w nią i to jest jedna z tych rzeczy, które były zakryte, że to jest rzeczą złą przed Bogiem. Czy rozumiesz to, doktorze Lee? Widzisz? Popatrz. Tak to jest. To jest tutaj zaraz. Jest to jedna z tych tajemnic. Oni zorganizowali się i znaleźli się całkowicie poza zasięgiem woli Bożej. Zostanie to ujawnione i napiętnowane w ostatecznych dniach. Ludzie będą prowadzeni nie do konfesji czy denominacji, lecz z powrotem do prawdziwego słowa. Prawdziwe słowo przyjdzie do pewnego grona ludzi i Syn Człowieczy objawi się wśród nich, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Och, jak ja to lubię. Lubię się chlubić Nim. Lubię czynić Go wielkim przed ludźmi. Nie muszę robić Go wielkim, bo On jest wielkim. On jest tak wysoki, że nie możecie być wyżej od Niego. Jest tak głęboki, że nie możecie być głębiej od Niego. Jest tak szeroki, że nie możecie Go ominąć. A jednak macie dla Niego dosyć miejsca w swoich sercach. Czy nie chcecie Go przyjąć? Jakże wspaniały jest nasz Pan. W porządku. Uciszmy się teraz wszyscy zupełnie. Mówiliśmy o tym, teraz zachodzi pytanie, czy to jest prawdziwe? Być może są tutaj obcy. Chciałbym was zapytać, jeśli Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki, co On czyniłby w tej chwili? On czyniłby to samo, co czynił wtedy, gdy był tutaj w przeszłości. Czy nie tak? Wiara ludzi dotykałaby Jego szat i On zwracałby się do nich. Tak jak uczynił to kobiecie przy studni, jak czynił to na innych miejscach, jak ujawniał ich myśli. Ty powiadasz, czy On mógłby mnie uzdrowić? Jego słowo mówi, że On już to zrobił. Sprawa polega jednak na tym, że On chce ujawnić samego siebie, dać nam poznać, że jest tu obecny. Otóż, gdyby On zjawił się przed nami w fizycznym ciele i wyglądał dokładnie jak na obrazie Hoffmana, głowa Chrystusa w wieku 33 lat, z rękami ociekającymi krwią, zadrapaniami od gwoździ po całym ciele, ja bym tego nie przyjął. Nie. Kiedy On przyjdzie osobiście, ujrzy Go wszelkie ciało i wszelki język będzie Go wyznawał. Jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód, tak będzie z Jego przyjściem. Rozumiecie? My nie wierzymy wszystkim tym kultom i towarzystwom. Wierzymy, że Bóg jest Słowem. Ale On ucieleśnia się, biorąc Twoje ciało i moje ciało i daje Ci dary i mnie daje dary i przez te dary daje poznać samego siebie. Jest to ten ukryty pokarm. Niezależnie od tego, jak bardzo On by się dawał poznać przeze mnie, Wy musicie w to uwierzyć. Wy musicie również posiadać dar wiary, aby w to wierzyć. Czy wierzycie w to? A jeśli On ujawni samego siebie w ten sposób, czy będziecie w stanie temu wierzyć? Czy będziecie Mu wierzyć całym swoim sercem? O, jak to wspaniałe, czekać tylko na Niego. Czekać tylko na to, co On powie. Oto stoi pewien człowiek. O ile się nie mylę, nie widziałem go nigdy w moim życiu. Wygląda na dobrego, silnego, zdrowego mężczyznę. I być może takim jest, nie wiem. Ale on tam stoi. Otóż ja mógłbym włożyć ręce na tego człowieka i modlić się za niego, zapytać, czy on wierzy. On mógłby stojąc tu powiedzieć mi, proszę o modlitwę za tę czy tamtą osobę lub mam uszkodzony kręgosłup albo cierpię często na bóle głowy, mam wrzody żołądkowe czy coś innego jeszcze, nie wiem. Mógłby powiedzieć którąkolwiek z tych rzeczy. Ja powiedziałbym, dobrze bracie, położę na tobie moje ręce, będę modlił się za ciebie. To byłby całkiem w porządku. Dokładnie to robiliśmy przez cały ten wiek. Czy tak? Lecz pamiętajcie, Jezus powiedział, że w czasie Jego przyjścia będzie inaczej, tak jak było w dniach Sodomy. A ten mąż, który tam przybył, był zwrócony plecami do namiotu, którym znajdowała się Sara i powiedział do Abrahama, gdyż on nie był już Abrahamem. Abrahamie, zobaczcie, on jeszcze poprzedniego dnia był Abrahamem. Ale potem miał widzenie i Pan powiedział, że zmienia jego imię. I oto teraz jest tutaj sam Pan w postaci człowieka, jedząc z nimi, pijąc. On powiedział, Abrahamie, gdzie jest twoja żona, Sara? Nie Sarai, tylko Sara. Ona jest w namiocie za tobą. Nawiedzę cię zgodnie z moją obietnicą, daną ci 25 lat temu. Sara, słysząc to, zaśmiała się sama w sobie. On zaś powiedział, Sara zaśmiała się w namiocie, mówiąc, jakże mogłoby się to stać? Czy dla Boga jest coś niemożliwego? Widzicie? Nie ma nic niemożliwego. Nie. Otóż Jezus obiecał, że On, Syn Człowieczy, który jest Słowem, czy wierzycie w to? Przyjdzie w ostatecznych czasach i objawi samego siebie wtedy, gdy świat będzie jak Sodoma i Gomora. Czy wierzycie, że to prawda? Zanim przystąpimy do pierwszej modlitwy, ja i niektórzy z was tam na zewnątrz modlą się i przekonają się, czy Syn Człowieczy jest stale jeszcze ten sam wczoraj, dziś, na wieki. Po prostu zapytajcie Go o to. Powiedzcie, Panie, ten człowiek mnie nie zna, ale ja wiem, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Patrzcie, czy On wam to opowie. Tak jest. Podnieś swoją głowę na chwilę. To jest poza mną. Jest to dziecko. Ono jest trawione właśnie teraz przez wysoką gorączkę. Jest to mała dziewczynka. Ty jesteś spoza miasta. To dziecko ma chory żołądek. Miało. Tylko wierz. Czy spełnia się to, co on zapowiedział, że będzie czynił? Nigdy w życiu nie widziałem tej osoby. Bóg na niebie o tym wie. Ten mężczyzna tutaj wygląda na silnego i zdrowego. Ale czy widzicie ten cień tam nad nim? To oznacza, że jeśli Bóg mu nie pomoże, to on nie pozostanie tu zbyt długo. On ma raka. To znajduje się w twoich płucach. Otóż Syn Człowieczy znajduje się tutaj. On nosi na sercu ciężar związany z małym dzieckiem, z małym chłopcem. Czy tak? Czy wiesz, że Bóg może mi powiedzieć, co dolega temu dziecku? On może. Ten chłopiec ma chwilę utraty przytomności, jakby rodzaj epilepsji. Właśnie ostatnio przeszedł taki atak. Tak jest, dzisiaj rano. A czy wierzysz, że będziesz żył i wychowywał tego chłopca i że on będzie zdrowy? Gdzie jest Charlie Cox? Gdzie on jest? Charlie, gdzie jesteś? Myślałem, że on jest tu dziś wieczorem. Tam właśnie, Charlie. Gary, gdzie jesteś? Larry, czy on tu jest? Jego chłopiec miał to samo, dokładnie to samo. Gdzie jesteś, Larry? Przyjdź tu na chwileczkę. Dobrze. Więc jesteś tutaj. Ten mały chłopiec miał to samo. Jego ojciec i matka są moimi bardzo dobrymi przyjaciółmi. Kilka lat temu bywałem tam i ten chłopiec miewał takie chwile, kiedy tracił przytomność. Była to epilepsja. Ja chwyciłem go i prosiłem Boga, by go uzdrowił. Od tego czasu on już nigdy tego nie miał. To jest jego ojciec. Jego matka siedzi także gdzieś tutaj, a to jest właśnie ten chłopiec. Czy pan teraz wierzy? Czy wierzysz? Niech Bóg niebios daruje to samo także i tobie, aby żył i wychowywał to dziecko. Niech cię Bóg błogosławi. Módlmy się. Drogi Boże, dopomóż mu. Proszę, aby twoje miłosierdzie i łaska spoczywały nad nim. Błogosław go w imieniu Jezusa. Jedź teraz z powrotem do Luizjany. Bądź szczęśliwy i uwielbiaj za niego Boga. O tak. On jest z Luizjany. Na pewno. Z okolicy jeziora Charles. Tak jest. Widzisz, mogę teraz uchwycić twoje myśli. Chwała Bogu. Otóż, ty prosisz o pewną dobrą rzecz. Pragniesz mieć dziecko. Masz już kilkoro dzieci, ale życzysz sobie następne. Niech Bóg niebieski daruje Ci to, moja siostro. Podejdź tu, chciałbym włożyć ręce. Drogi Boże, spełnij pragnienie serca tej kobiety, ponieważ to jest dobra rzecz. W imieniu Jezusa, amen. Idź teraz i miej to dziecko. Bóg jest dobrym Bogiem. Czy wierzycie w to? On wie o wszystkim, co jest nam potrzebne. On zaspokaja każdą naszą potrzebę, jeśli w to wierzymy. On powiedział, jeśli możesz wierzyć. Gdzieś podaliśmy sobie dłonie. Nie przypominam sobie, gdzie to było, ale gdzieś uścisnąłem Ci rękę. Nie pamiętam dokładnie, ale było to gdzieś dzisiaj, tylko nie wiem gdzie. Ale nie, po to tu jesteśmy, aby mówić o tym, gdzie to było. Jesteś tu, aby mówić o kimś, albo modlić się za kogoś innego. Tak jest. Jego tutaj nie ma. On jest w Georgii i choruje. Jest chory nie tylko fizycznie, lecz i duchowo. Jest to twój kuzyn. Czy wierzysz, że Bóg się tym zajmie, ponieważ wstawiałeś się za nim, czy tak? Podejdź tu i módlmy się razem. Drogi Boże, zaspokój pragnienie serca tego człowieka. Niech on idzie i znajdzie tamtego mężczyznę wołającego do Boga. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi, nie wątp. Wierz całym sercem. Dzień dobry. To nie było umyślne, że ja nie podałem Ci ręki przedtem, jak wyciągnąłeś do mnie rękę. Ja w tej chwili coś zauważyłem. Był to cień. Naprawdę ciemny i czarny. Wiem, że uchwyciłem Cię za rękę, aby to w ten sposób stwierdzić. Rozumiesz? Ale to jest rak. Czy wierzysz, że Bóg może to usunąć? Jest to na Twojej piersi, po lewej stronie. Czy nie chcesz wrócić do Karoliny i uwielbiać Pana za powrót do zdrowia? Rozumiesz, co mam na myśli? Módlmy się. Drogi Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, który jest teraz obecny, kiedy dzieci jedzą chleb Boży, niech także i to dziecko cieszy się wiarą, tym chlebem Bożym, który Ty teraz dajesz mu dla uzdrowienia, niech on idzie i niech dobrze mu się powodzi w imieniu Jezusa. Amen. Niech Ci Bóg błogosławi, bracie, wierz całym sercem. Dzień dobry. Czy to nie jest wspaniały czas? Wygląda to, jak gdyby jakaś groza ogarnęła ludzi, albo może to tylko coś brzmi w moich uszach, coś jakby szum, tak jakoś. To jest chleb dzieci, rozumiecie? To jest wasze, to jest dla was, to nie jest dla mnie, to jest dla was. Jestem bardzo wdzięczny w tym właśnie czasie. Teraz nie choruję, czuję się dobrze, na ile mi wiadomo, ale jest to chleb i dla mnie, kiedy tego potrzebuję. Jest to chleb dla was. Jest to zachęta. Także i dla was, którzy nie chorujecie, to po prostu kieruje nasze serca ku Bogu. Dzieje się to dokładnie o właściwej porze, co do której On zapowiedział, że będzie to czynił. Jak było w dniach Sodomy, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego, kiedy Syn Człowieczy się objawi, rozumiecie? Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ludzi z powrotem ku ojcom. Widzicie? Jasne? Wtedy sprawiedliwi będą deptać bezbożnych jak popiół albo proch pod swoimi nogami. Ziemia będzie palić się w tym dniu jak piec. Widzimy, że to niebawem ma spaść na ten padł. Pyły wulkaniczne rozprzestrzenią się po całej ziemi, niebiosa będą w ogniu. O skało wieków, okaż mi osierdzie teraz i potem. Dzień dobry. Jedno co masz, to dolegliwości kobiece. Masz inne rzeczy. Jesteś nerwowa. Jesteś w wieku, kiedy ludzie stają się nerwowi. Powikłania różnego rodzaju. Ale masz także pragnienie, aby przyjąć Ducha Świętego. Tak jest. O to chodzi. Czy wierzysz, że... Czy wyznałaś wszystko? Czy wierzysz, że kiedy położę na Tobie ręce, poproszę Boga, aby to uczynił, Duch Święty przyjdzie? Czy w to wierzysz? Módlmy się. Drogi Boże, kładę swoje ręce na tę kobietę na sposób apostolski. I proszę, aby ona przyjęła chrzest Duchem Świętym. W imieniu Jezusa niech ona to otrzyma. Amen. Nie wątp w to. Widzisz, to należy do Ciebie. To jest Twoje. To jest chleb dzieci. Miałeś takie trochę dziwne uczucie, kiedy powiedziałem dolegliwości kobiece. Czy nie tak? Ponieważ to miałaś także. Czy teraz wierzysz, że będziesz już całkiem w porządku? Idź, dziękując tylko Panu. Dzień dobry. Czy wierzysz całym sercem? Czy wierzysz, że będziesz mógł jeść wszystko tak jak dawniej? W porządku. I Ci powiedz, dzięki Ci, Panie. Wierzę w to. Obecność Pana jest tutaj. Czy wierzysz, że te dolegliwości w plecach ustąpią i będziesz czuł się dobrze? Idź więc i powiedz tylko, dziękuję Ci, drogi Boże, a Bóg to wykona. Czy wierzysz, że możesz być zdrowy, że Pan może Cię uczynić zdrowym, bez artrytyzmu i całkiem w porządku? Wierzysz w to? Idź, dziękuj Mu i mów, Panie, przyjmuję to całym swoim sercem i wierzę w to. Czy wy wszyscy tam na zewnątrz wierzycie w to? Ty, która jesteś tutaj, włóż swoją rękę na tę kobietę, która siedzi tuż koło ciebie i powiedz jej, że te żylaki i artrytyzm zostaną od niej odjęte. Kiedy ona, niech Bóg cię błogosławi. Wierzysz, że będzie ci się teraz powodziło dobrze? Idź do domu i bądź, niech cię Bóg błogosławi. Idź naprzód swoją drogą i powiedz, dziękuję ci, Panie Jezu. Dzień dobry, czy wierzysz, że te dolegliwości kobiece ustąpią również? I że będziesz zdrowa? Idź i powiedz, dziękuję ci, Panie. Dzień dobry. Oj, oj. Znam Twoje nazwisko. Widywaliśmy się, kiedy byłem pastorem w zborze baptystycznym. Toten. Siostra Della Toten. Masz teraz kłopoty z kręgosłupem. Czy wierzysz, że on cię uzdrowi? Czy pamiętasz, co stało się w baptystycznym zborze w Milltown wiele lat temu? On jest ciągle jeszcze tym samym Bogiem. Niech cię Bóg błogosławi, moja siostro. George Wright. Gdzie jesteś? Czy pamiętasz to? Och. Jak to? Uwierz, jeśli tylko włożę swoje ręce na ciebie w tym namaszczeniu, czy wierzysz, że wyzdrowiejesz? Podejdź tu, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech ona zostanie uzdrowiona. Amen. Miej wiarę. Czy wy wszyscy wierzycie całym sercem? Otóż, widok tej pani przypomniał mi dawne wydarzenia. Nie zapamiętałem jej nazwiska, ale Toten, tak jest. Ale tak, jej córka to była Birdie. Tak jest, dokładnie tak. Nie myślcie, że jestem nieprzytomny. Jestem tylko trochę, wiecie, jakby nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale twoja choroba kręgosłupa ustąpiła. Idź, chwal Pana i mów, dzięki ci, Panie. Czy wierzysz, że twoja choroba serca również ustąpi? Idź tylko, raduj się i powiedz, dzięki ci, Panie Jezu. I wierz w to. W porządku, miej tylko wiarę, nie wątp. Chodź tutaj, czy wierzysz całym swoim sercem? Masz wiele rzeczy nie w porządku. Masz także chore plecy. Czy wierzysz, że Bóg cię zdrowi? Dobrze, idź tylko radując się. To On sprawia, że czujesz się w ten sposób. Dzięki Panu. Niech cię Bóg błogosławi, siostro. Cześć, synku. Czy wierzysz, że Bóg uleczy nerwowość tego dziecka i sprawi, że ono będzie zdrowe? Wierzysz to? W porządku. Cześć, mały, pozwól, że uścisnę ci rękę. Drogi Boże, usuń tę złą rzecz od tego chłopca i niechaj on żyje i będzie normalny. W imieniu Jezusa. Amen. Niech cię Bóg błogosławi, bracie. Ty wierzysz w to, czy nie? Wszystko będzie dobrze. Nie miej żadnej wątpliwości. Jesteś o wiele za młody, aby mieć kłopoty z sercem. Czy wierzysz, że Bóg cię uzdrowi? Idź i mów, dzięki ci, Panie, że mnie uzdrowiłeś. Czy wierzysz, że Bóg leczy twój żołądek i daruje ci zdrowie? Idź naprzód, raduj się i mów, dzięki ci, Panie. On ciągle jest Bogiem, czy nie tak? Jedyną rzeczą, którą wy musicie zrobić, to uwierzyć. Czy tak nie jest? Czy wierzycie w Syna Człowieczego w ostatecznych dniach? Coś działo się tutaj kilka minut temu i próbuję dowiedzieć się, gdzie to było. Ktoś miał wiarę i zrobił coś, albo może złapię ich następnej niedzieli, jak będę mógł. Oto jest to znowu, podniosłaś swoją rękę. Czy wierzysz, że Bóg może uleczyć tę dolegliwość serca i darować ci zdrowie oraz uzdrowić twoją córkę tam na zewnątrz, która ma... Czy wierzysz to? Pani Neff, czy wierzysz, że Bóg... Leon Neff. Ja cię nie znam, ale tak jest twoje nazwisko. Chorujesz na serce, a twoja córka na nerki. Czy wierzysz, że ona wyzdrowieje? Wiara twoja uzdrawia cię. Wierz całym sercem. Ty tam w tyle, który stoisz w basenie i chorujesz na żołądek. Jezus Chrystus uzdrawia cię. Czy wierzycie? On jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Połóżmy teraz swoje ręce jedni na drugich. O, myślcie o tej godzinie, w której się znajdujemy. Myślcie o tym czasie. Myślcie o tym, że jesteśmy naprawdę w obecności Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On obiecał, że będzie to czynił w czasach ostatecznych. Ja kładę moje ręce na te chusteczki. Drogi Boże, proszę, abyś pobłogosławił te chusteczki ku zdrowieniu ciał chorych ludzi przez imię Jezusa Chrystusa. A teraz, mając ręce położone jedni na drugich, każdy z was jest członkiem ciała Chrystusa. Ten sam Duch Święty, który obiecał objawić tajemnice serc i czynić te rzeczy, znajduje się w was. Wy jesteście Jego cząstką, a On jest częścią was samych. Otóż On powiedział takie słowa, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. To jesteście wy. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Nie módlcie się teraz za siebie, lecz módlcie się za tych, na których położyliście swoje ręce, gdyż oni modlą się za was. Módlmy się teraz wspólnie i niech nie pozostanie ani jedna słaba osoba w tym budynku. Po co szczekalibyście dłużej? Mój bracie, siostro, skoro to znajduje się tutaj, obecny jest Duch Święty, Bóg wprost tutaj, właśnie to samo, o czym mówiliśmy. Drogi Jezu, rozpoznajemy Twoją obecność. Tamtego dnia Ty wskrzesiłeś do życia przez modlitwę wiary to małe dziecko, które było już martwe. Drogi Boże, jest tu jeszcze wielu, do których nie możemy pójść osobiście, ponieważ czas upływa, ale oni trzymają swoje ręce jedni na drugich. Oni są wierzącymi. Siedzimy w obecności Pana Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki. Szatanie, jesteś pokonany. Jezus Chrystus pokonał Cię. On powstał z martwych i stoi dziś wieczorem pomiędzy nami, uwierzytelniając to poselstwo ostatecznych dni. Wyjdź z tych ludzi, opuść ich. Rozkazujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu moim demony wyganiać będą. Wyganiamy Cię. W imieniu Jezusa Chrystusa opuść to zgromadzenie. Niech teraz każdy z Was, który przyjmuje swoje uzdrowienie, powstanie na swoje nogi. Niech powstanie każdy, kto przyjmuje uzdrowienie. Podnieście teraz swoje ręce i oddajcie Mu chwałę. Przyjmuję teraz swoje uzdrowienie. Powiedzcie to teraz Bogu. Przyjmuję teraz swoje uzdrowienie. Ty jesteś Chrystusem, tym samym wczoraj, dzisiaj na wieki. Wierzę Ci teraz. Pomóż niedowiarstwu memu. Amen. Będę Go uwielbiać. Będę Go uwielbiać. Uwielbiać baranka zabitego za grzeszników. Oddajcie Mu chwałę, wszyscy ludzie, gdyż Jego krew zmyła wszelki brud. Czy Go miłujecie? Wobec tego uwielbiajmy Go. Niech każdy podniesie ręce i chwali Go, podczas gdy brat podejdzie tutaj, aby rozpuścić zgromadzenie.